9 rozdział, 24 wiersz, tylko przeczytam. Apostoł Paweł mówi tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Tak właściwie chcę się skupić tylko na jednym zdaniu z tego wersetu, i to nawet nie do końca w całym. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Te słowa mówią nam o nastawieniu. Paweł mówi tu tak, bądźcie nastawieni na to, żeby tak biec, żeby wygrać. I chcę dzisiaj mówić o nastawieniu naszym. Żebyśmy mogli się przyjrzeć temu, jakie jest nasze nastawienie. Dlatego, że od naszego nastawienia bardzo wiele zależy. Bardzo wiele. Czy wygramy, czy nie. Nastawienie oznacza psychiczne przygotowanie na coś. Oznacza skierowanie się w jakąś stronę. Nastawienie bardzo wiąże się z wiarą, bo nastawiamy się, czy ustawiamy się, czy przyjmujemy postawę w stosunku do tego, co jest przed nami, co my widzimy przed nami, czego się spodziewamy. Dlatego tak wiele zależy od nastawienia. I Paweł mówi tak, wy miejcie takie nastawienie, takie podejście, taką postawę przyjmijcie w środku, w sobie, by wziąć udział w tym wyścigu, którym jest nasze życie, tak, żeby wygrać. I podaję przykład, że zawodników może biec wielu. Wielu biegnie. Ale jest różnica, żeby biegł tak, żeby wygrać. Zobaczcie, w zawodach bierze tak wielu ludzi udział. Tak wielu ludzi bierze w różnych zawodach udział. I niedawno była olimpiada i czytałem też taki artykuł, którego w części za chwilę wam zacytuję, gdzie prawda jest taka, że od wielu dziesięcioleci już ludzie się zastanawiają, dlaczego jedni wygrywają, drudzy nie. Mają takie same predyspozycje. Tak samo ciężko trenują. A jednak jedni wygrywają, a drudzy nie. I wiecie co? Odkryto, to nie jest żadna nowość w sporcie. Że czynnikiem, który najwięcej decyduje odnośnie tego, czy dany sportowiec, czy drużyna wygrywa, jest ich nastawienie właśnie. I ten fragment z artykułu, który niedawno czytałem. Najwspanialsze ciało to nie wszystko. Można poddać się walkowerem we własnej głowie. Bywa, że ten, kto się boi, przegrywa walkę, nim wyjdzie na boisko czy ring. Psychologowie latami próbowali dociec, dlaczego niektórzy zawodnicy wygrywają, a inni nie, choć mają autentyczne warunki fizyczne, a ze sobą taki sam trening. Kluczem okazał się mózg i jego reakcja na stres i umiejętność koncentracji w ekstremalnych warunkach. Ale jak go wytrenować? Mózg to nasz kolejny, w cudzysłowie, mięsień, który jak pozostałe wymaga treningu. Bez odpowiedniego nastawienia, umiejętności, pewności siebie, trudno o sukcesy w sporcie. Uwierz, by wygrać. Nie uwierzysz, nie wygrasz. Uwierz, by wygrać. Czy nie wiem, czy ktoś z was śledził olimpiadę, która niedawno była, miała miejsce. I tam na przykład nasza drużyna piłkę ręczną grała z Chorwacją. I Chorwacja, Polacy, także tak powiem, dostali się tam cudem, dzięki właściwie innym zawodnikom, którzy jakby zagrali dla Polski, bo Polacy niespecjalnie grali. I to Chorwacja była faworytem. Polaków spisano na straty. I ten nasz trener, po tym jak Polacy jednak wygrali ten mecz, powiedział tak, że wygraliśmy go dlatego, że nasi chłopcy uwierzyli, że mogą pokonać Chorwację. Wbrew temu, co wszyscy mówili i wyrokowali. Oni uwierzyli, że mogą dać radę Chorwacji. Uwierzyli. Jak wiele zależy od naszego nastawienia. Wszyscy, którzy, nie wiem, trenują sport, trenują po coś, żeby wygrać, tak? Ale o tym, kto naprawdę wygrywa, decyduje to, co ludzie mają w swojej głowie. To, co ludzie mają w swojej głowie. I słuchajcie, nastawienie ma przynajmniej pod wieloma względami różny wpływ. To właśnie nastawienie nasze decyduje o tym, jaki będzie efekt zadania, którego się podejmujemy. Czy to w sporcie, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. Jeśli wierzysz, że ci się nie uda, bo to też jest wiara, że nie dasz rady, no to prawdopodobieństwo wzrasta, tak? Że się nie uda, bo sam Jezus wielokrotnie powtarzał, według wiary twojej się dzieje. Jeśli nie wierzysz w swoją wygraną, to prawdopodobieństwo, że życiu nam się powiedzie maleje. Nastawienie ma, nasze nastawienie ma wpływ na to, jak do nas nastawiają się inni ludzie. Czyli to, co powiedział Jezus. Jaką miarą mierzysz, taką tobie odmierzą. Czytałem taką historię, gdzie pewna kobieta była ze swoją mamą w sklepie na jakiś tam duży zakupach przedświątecznych i ta mama tylko weszła do sklepu, na wszystko narzekała. Wszystko źle, to jej nie pasuje, za duże ceny, ta nieobsługa niemiła i tak dalej. I w końcu mówi do swojej córki, ja tu już nigdy więcej nie przyjdę na zakupy. Tak jestem źle potraktowana. No co za obsługa? A ta córka jej powiedziała, mamo, ale to nie obsługa dla ciebie jest niemiła, to ty tylko tu weszłaś i już byłaś niemiła dla wszystkich. Więc po prostu zaczęła zbierać ta kobieta, nieświadoma tego, że tak naprawdę zbiera to, co sama zasiała. Nasze nastawienie ma wielki wpływ tak naprawdę na poczucie szczęśliwości w naszym życiu. To jest bzdura, to jest nieprawda, że ludzie myślą, że coś wpłynie na to, że będą szczęśliwi, że jakieś okoliczności się super ułożą, że ich osiągnięcia. Tak, to oczywiście w pewnym sensie daje szczęście, ale ludzie mogą osiągnąć wiele, a nadal być nieszczęśliwymi. Dlaczego ktoś, kto ma, wydaje się, dużo pieniędzy, wielkie osiągnięcia i tak dalej i popełnia samobójstwo? No dlaczego? Dla innych, w oczach innych, no człowiek, który osiągnął sukces, a ten jest nieszczęśliwy. Tak naprawdę o poczuciu szczęśliwości decyduje nasze nastawienie. Fajną historię czytałam o pewnej 92-letniej kobiecie, która już była na tyle stara, że musiała się udać do domu opieki. I kiedy opiekunka prowadziła ją w stronę jego pokoju, opowiadała, co w tym pokoju jest. A ta staruszka powiedziała, cudownie. Na co ta opiekunka się pyta, ale pani jeszcze nie widziała nawet tego pokoju, a już pani mówi, że jest cudownie? A ona mówi, bo widzisz, córeczko. To moje poczucie zadowolenia nie zależy od tego, jak macie poustawiane meble w pokoju, tylko jak ja mam poustawiane w głowie. Ta starsza kobieta odkryła pewną zasadę życia, tak? Poczucie szczęśliwości zależy od tego, jak my mamy poustawiane w swojej głowie. Jak mamy tam poukładane. I jeszcze jedna rzecz. Nastawienie, nasze nastawienie zaraża innych ludzi. W takim pozytywnym albo negatywnym sensie. Ktoś powiedział, że wszędzie ludzi można podzielić przynajmniej na dwie kategorie. Na trucicieli i oczyszczacze. Truciciele to pesymiści. Wszędzie znajdą dziurę w całym. Wszędzie źle. Co byś nie zrobił, to będzie źle. Jak to jest takie polskie powiedzenie, jeszcze się taki nie narodził, żeby każdemu dogodził, tak? Więc nawet Pan Bóg, sam Pan Bóg może nie zadowolić człowieka. Ten, który wszystko może. Dlaczego? Bo złe nastawienie będzie w człowieku. I nic go nie zadowoli. Będzie trucicielem, który będzie swoje toksyny zarażać wszystkich innych ludzi, którzy będą wokół. Tym swoim pesymizmem, negatywizmem i tak dalej. Ale są też oczyszczacze, przy których czujesz, że chce ci się żyć. Bo nie narzeka, nie smaruje wszystkich innych, tylko jest człowiekiem, który ma w sobie dobre życie, tak? Czy jest jakaś wada, czy jakieś zło w dobrej postawie? Nie ma. Ktoś powiedział, że nie jest ważne to, co jest za nami, to, co jest przed nami, tylko ważne jest to, co jest w nas. To, co jest w nas. Ktoś inny powiedział, że tak naprawdę To, co nam w życiu się przydarza, tylko w 10% zależy od okoliczności, a w 90% od tego, jak na to reagujemy. I mniejsza z tym, czy my możemy się kłócić o te procenty, ale myślę, że zasada jest prawda. Nie mamy wpływu na tak wiele rzeczy. Na wiele okoliczności nie mamy wpływu. Ale na naszą postawę, jak my się zachowamy w tych okolicznościach, to jest nasza odpowiedzialność i mamy na to wpływ. My mamy na to wpływ. Kiedyś czytałem takie dla mnie niesamowite świadectwo człowieka, który był w obozie koncentracyjnym. To były początki tych obozów koncentracyjnych. To był Niemiec. Czy jakiś, no w każdym razie to nie był Polak. I pewien SS-man, dlatego że to był czas, kiedy ludzie nie wiedzieli, że idą do obozów koncentracyjnych. I jego żona przysyłała mu ciasto, bo ona myślała, że on jest w obozie pracy. A ten SS-man brał listy tej jego żony do niego, to ciasto, kazał temu stać, jadł sobie to ciasto, czytał sobie te listy i się nabijał z niego. Upadlał go jako człowieka. Ale ten więzień był wierzącym człowiekiem. I powiedział, znaczy mówił temu Niemcowi ciągle tak. Dlatego może ten Niemiec go w jakiś sposób zapraszał do swojego gabinetu, żeby ten patrzył na to. On mówi do niego, ty możesz mnie zmusić do wszystkiego. Możesz mnie zabić, możesz mnie, nie wiem, tam stać na placu dzień, noc. I kazać mi zastrzelić, kiedy tylko upadnę. Ale do jednego mnie nie zmusisz, żebym ciebie znienawidził. Będę ciebie zawsze kochać. Ten człowiek był zniewolony, ale tak naprawdę on był wolny, bo dalej mógł wybrać, jaką postawę przyjmie. Dalej mógł wybrać, jak zareaguje na to, co go spotyka. I wybrał. I wybrał. Nie będę cię nienawidzić za to wszystko, co mi robisz. Ja będę ciebie kochać. Będę ciebie dalej miłować. I mógł po wojnie odnaleźć tego SS-mana i przyjechać do niego z ciastem od swojej żony, żeby głosić mu dalej Chrystusa. To oznacza być wolnym od nienawiści, bo człowiek zdecydował swoim sercem, jaką postawę przyjmie, jakiego będzie nastawienia. Jakiego będzie nastawienia. Słowo nawrócić się w Biblii to jest dosłownie greckie metanoia, które tłumaczone dosłownie oznacza zmienić myślenie. Ktoś powiedział tak. Myśl rodzi słowo. Słowo rodzi czyn. Czyn rodzi charakter. A charakter rodzi los. Wszystko zaczyna się od myśli. Od naszego nastawienia. Biblia nas uczy, czy nakłania nas do rozmyślania nad Słowem Bożym, do wypowiadania tego Słowa, do postępowania zgodnie z tym Słowem, bo to kształtuje nasz charakter na podobieństwo Chrystusa i sprawia, że dziedzictwo Chrystusa staje się naszym udziałem. Z nastawieniem jest tak jak w sporcie, tak i w każdej, myślę, innej dziedzinie życia. Że ona wymaga trenowania, rozwijania i dyscyplinowania. Można być człowiekiem, który ma generalnie dobre nastawienie. Tak jak każdy, kto bierze udział, nie wiem, jest sportowcem, tak? Jest nastawiony na osiąganie wyników. Ale przez różne okoliczności można stracić swoje dobre nastawienie. Tak jak sportowcy. Wygrywają, nawet najlepsi. Faworyci okazują się być przegranymi. Ktoś inny wygrywa. A faworyci przegrywają w głowie. Biblijny Hiob był człowiekiem przez długi czas o niezłomnym nastawieniu. W bardzo krótkim czasie stracił prawie wszystko. Wszystkie jego dzieci zginęły w tragicznych wypadkach. Nawet jego własna żona mówiła, zacznijesz wreszcie złorzeczyć Bogu. Po tym wszystkim, co nas spotkało, jak ty jeszcze go możesz chwalić? I Hiob powiedział, Dobro przyjęliśmy z ręki Boga? Zło też możemy. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Człowiek o dobrym nastawieniu. Ale nawet on, kiedy jego choroba trwała i przeciągała się, nawet on podupadł. Zaczął przeklinać dzień swoich urodzin. Miał wszystkiego już tak dosyć. Zaczął się, chciał się spierać z Panem Bogiem, bo nie rozumiał, dlaczego go to spotyka. Tak podobnie może być z nami. Dopóki jest, powiedzmy, w miarę dobrze w naszym życiu, my możemy trzymać się generalnie dobrego nastawienia. Dopóki nie przyjdą próby, które nas będą ciosy, czy ciosy w naszym życiu, które sprawią, że upadniemy, że zwątpimy. Tak jak sportowcy. To, że możemy jeszcze wygrać. To, że możemy wygrać. Dlatego to wewnętrzne nasze nastawienie nie jest sprawą, która zatroszczy się sama o siebie. My musimy mieć świadomość tego, jakie jest nasze nastawienie i dbać o to nastawienie. Rozwijać się, dyscyplinować, kiedy widzimy, że ono idzie w złym kierunku, żeby samemu siebie znowu wracać na właściwy tor. W dobrą stronę się kierować. Nastawiać się na to, co dobre. Słuchajcie, List do Rzymian, 8 rozdział, jest jednym z takich niesamowitych rozdziałów w Biblii, który mówi o potędze dobrego nastawienia. 28 werset tego rozdziału mówi tak, że Bóg z tymi, którzy go miłują, we wszystkim współdziała dla naszego dobra. Ale chcę podkreślić, czy zwrócić waszą uwagę na to słowo współdziała. Czyli my też jesteśmy Bogu do tego potrzebni. Bóg chce mieć współpracownika w nas, który mu pomoże w tym, żeby to dobro przyszło do naszego życia. W jaki sposób? Jeśli my się nastawiamy, jeśli mamy świadomość, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że moc krzyża Jezusa Chrystusowego, że Jezus Chrystus nawet śmierć w naszym życiu jest w stanie obrócić w dobro i przynieść życie, to wiesz, że tak naprawdę cóż może cię złego spotkać? Jakie nieszczęście, które by nie obróciło się w szczęście? O wielokroć większe niż jakiekolwiek nieszczęście. Ale to wymaga z naszej strony, że jeśli ja wiem, że Bóg we wszystkim współdziała dla mojego dobra, to ja we wszystkim mogę się nastawić na to, że we wszystkim chcę szukać tego dobra. W każdej sytuacji, w każdej okoliczności, w każdym człowieku. Mogę szukać tego, co jest dobre. Nie tego, co jest tylko złe. Nastawić się na dobre i spodziewać się dobra. W każdej okoliczności naszego życia. To wcale nie jest takie proste. Wcale nie jest zawsze takie proste. Jak mówi apostoł Paweł dalej, nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Ani głód, ani miecz, ani niebezpieczeństwo, ani nawet demoniczne moce. Nie ma takiej siły, która nas jest w stanie odłączyć od miłości Bożej, dlatego że w Chrystusie Jezusie zawsze zwyciężamy. Zawsze zwyciężamy. Zawsze. Czyż nie można być optymistą, mając świadomość, że Bóg, jeśli Bóg za nami, to też przeciwko nam? Że w Chrystusie Jezusie nie ma żadnego potępienia? Żadnego. Żadnego. To jest kilka wersetów z 8 rozdziału Listu do Rzymian. Mając, czy żyjąc tym słowem, jesteśmy nie do zdarcia, jeśli chodzi o dobre nastawienie. Jeśli chodzi o dobre nastawienie. Bywa z nim różnie. Kiedy się dobrze układa w naszym życiu, łatwo jest mieć dobre nastawienie. Ale kiedy są problemy, a tuż ich nie ma, to może być doświadczenia różnego rodzaju, przykre słowa ze strony ludzi. Mogą być jak takie robaki, które gryzą. To jakby drzewo naszego życia. I ono zaczyna słabnąć. To dobre nasze nastawienie zaczyna słabnąć. Może przyjść do naszego życia to poczucie, że nie dam rady. Jednak nie dam rady. Nie pokonam tego grzechu, który mnie gdzieś tam ciągle dręczy. nie poradzę sobie z jakąś sytuacją, bo ona mnie przerasta. Tyle razy nie podołałem i wątpię, że dam radę. Że tego już jest za wiele. Tego już nie zniosę. I tak dalej. I tak dalej. John Maxwell, zanim zacytuję pewną modlitwę, którą on znalazł. Posłuchajcie. Modlitwa pewnej kobiety. Jak na razie wszystko dzisiaj idzie dobrze. Nie plotkowałam, nie straciłam panowania nad sobą, nie byłam zgryźliwa, nie pobłażałam sobie, nie marudziłam, nie przeklinałam, ani nie jadłam czekolady. Ale za kilka minut wstaję z łóżka i będę potrzebowała sporo pomocy. Chciałbym wam pewne zadanie dać. Chcę, żebyśmy rozejrzeli się po sali i poszukajmy brązowego koloru. Gdzie jest brązowy kolor? Na krzyżu. Gitara. Nasz bębenek. Co? Gdzie jeszcze jest brązowy kolor?
Ja mam jeszcze brązową podkoszulkę.
Co jest? O, gdzie jeszcze?
Kawowa,
aha. Gdzie jeszcze jest brązowy kolor? Podłoga też. Sweterek Sylwii. Gdzie jeszcze jest brązowy kolor? O. O, i brązowe włosy też można dodać. Jeszcze gdzieś widzicie brązowy kolor?
Brązowe parapety.
O.
Rolety.
O. Jeszcze gdzieś widzimy brązowy kolor? Kwietniki. Ktoś jeszcze widzi? Coś? Pewnie jeszcze jest kilka. Ja tu na przykład widzę stół, tak? Którego nikt nie wymieni. Albo w naszym kwiatku bambus. Też można zaliczyć do brązowych kolorów. Słuchajcie, co chcę przez to powiedzieć? Znajdujemy to, na co się nastawiamy. Szukasz złego, znajdziesz zło. Szukasz dobrego, znajdziesz dobro. Tak normalnie możemy na to nie zwrócić uwagi. Ale kiedy na czymś się skupimy i zaczynamy tego szukać, to to znajdujemy. To może być i to jest w naszym otoczeniu, ale my na to normalnie nie zwracamy uwagi, dopóki się na tym nie skupimy, dopóki tego nie zaczniemy szukać. Wielu ludzi mówi, gdzie jest Bóg? Ja Go nie widzę. Ja Go nie słyszę. Dopóki nie zaczniesz się skupiać na tym, żeby dostrzegać Bożą obecność w swoim życiu. I nagle odkrywamy, że Bóg jest i tu widzę Jego znak, i tu widzę Jego dowód miłości. Wszędzie. Nagle się okazuje, że to nie jest tak, że Bóg się do nas przybliżył, czy my żeśmy się przybliżyli, tylko nasze oczy się otworzyły na Jego obecność, która była. Stale obok nas. Czytałem kiedyś taką historię Indianina, który był w wielkim mieście odwiedzić swojego przyjaciela. Kiedy szli ulicą, mówi do swojego przyjaciela: słyszysz tego świerszcza? A przyjaciel: gdzie? A nic nie słyszy. Dopiero kiedy mu pokazał, gdzie, on się wsłuchał, usłyszał tego świerszcza. I mówi do tego Indianina: ale ty masz w tych lasach wyćwiczony słuch, wyostrzony. A on mówi, to nie jest kwestia wyostrzonego słuchu. To jest kwestia tego, na co się nastawiłem. I wziął monetę i rzucił tą monetę. Kiedy ta moneta spadła, o chodnik, zaraz będzie... Usłyszeli miły sobie dźwięk. Pieniądze. Ale ten Indianin pokazał też pewną prawdę. Ludzie znajdują w swoim życiu to, na co są nastawieni. Ku czemu się kierują. I może teraz, Artur, byśmy puścili, wyświetlili tych kilka myśli, które dzisiaj dla nas mamy. Musisz na nowo dać ekran tutaj. Bóg jest dobry. Dzisiaj nie ma ani Daniela, ani Denisa. O, udaje się powoli. Ale teraz chyba wyszedłeś w ogóle, co? Pomóc ci znaleźć? Przeczytam wam pewną myśl. O rany, jestem bogata. Mam srebro we włosach, złoto w zębach, kryształy w nerkach, cukier we krwi, kamienie w pęcherzyku żółciowym, ołów w nogach, żelazo w arteriach, jęczmień w oku oraz nieprzebrane zapasy naturalnego gazu i tłuszczu. Nigdy nie myślałam, że w życiu tak się dorobię. To jest optymistyczne podejście do życia, tak? Kolejną myśl. A czy to wystarczy, że zdjęcie powinieneś tylko nacisnąć? Nie musisz cofać tego. Przeczytam wam pewien wiersz. Dziś był absolutnie najgorszy dzień i nie próbuj przekonać mnie, że w każdym dniu jest coś dobrego. Bo jeśli przyjrzysz się bliżej, świat jest złym miejscem. Nawet jeśli dobro przebija się czasami, radość i szczęście nie trwają długo. I nie jest prawdą, że wszystko jest w umyśle i sercu, gdyż prawdziwe szczęście można osiągnąć tylko jeśli otoczenie jest dobre. Nieprawdą jest, że dobro istnieje. Na pewno się zgodzi, że rzeczywistość stwarza moje nastawienie. To wszystko jest poza moją kontrolą. I nigdy, nawet za 1000 lat, nie usłyszysz, jak mówię, że dziś był dobry dzień. Przeczytałem od góry do dołu. Teraz to samo przeczytam odwrotnie, z dołu do góry. Dziś był dobry dzień. I nigdy, nawet za 1000 lat, nie usłyszysz, jak mówię, że to wszystko jest poza moją kontrolą. Moje nastawienie stwarza rzeczywistość. Na pewno się zgodzisz, że nieprawdą jest, że dobro istnieje. Tylko jeśli otoczenie jest dobre. Prawdziwe szczęście można osiągnąć, gdyż wszystko jest w umyśle i sercu. I nie jest prawdą, że radość i szczęście nie trwają długo. Dobro przebija się czasami, nawet jeśli świat jest złym miejscem. Bo jeśli przyjrzysz się bliżej, w każdym dniu jest coś dobrego i nie próbuj przekonać mnie, że dziś był absolutnie najgorszy dzień. Ktoś to świetnie wymyślił, ale zwróćcie uwagę. Nastawienie. Tylko odwrócić nastawienie i jak się wszystko może zmienić w życiu. Jeszcze może tą jedną ilustrację. Karteczkę. Najgorszym miejscem, w którym sam możesz się uwięzić, to twój umysł z negatywnym nastawieniem. Jeśli to widzicie, w głowie jest więzień. To, co jest w naszej myśli. Myśl rodzi słowo, słowo rodzi czyn, czyn rodzi charakter, charakter rodzi los. Kto z was zna postać Louisa Armstronga? Kojarzycie, kto to był? Nie. Nie śpiewak. Louis Armstrong. Kolarz. Kojarzycie już? Jeden z najwybitniejszych kolarzy świata. Jego historia jest niesamowita pod pewnym względem. Kiedy by można powiedzieć u szczytu kariery, usłyszał wyrok Maraka Jądra z przerzutami. I opowiadał o tym, że świat mu się po prostu zawalił. W trakcie badań okazało się, że rak jądra to nie wszystko. Jakby było mało, wykryto u niego jeszcze raka mózgu. I pewien lekarz później się przyznał, że w swojej karierze nie spotkał tak ciężkiego przypadku i dawał mu góra 3% szans na przeżycie. Można się załamać? Można. Ale on stwierdził, że jego złe nastawienie nic mu nie pomoże. Postanowił dalej walczyć. Przeszedł chemioterapię, wygrał swoje zdrowie i postanowił wrócić do sportu. To nie był łatwy powrót. Musiał się kilka razy wycofać, ale nie zrezygnował. Wrócił i wygrał Tour de France, jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich, 5 razy z rzędu. I chcę zacytować wam pewną, w jednym z swoich wywiadów powiedział coś takiego, ja myślę, że to jest mądrość, którą warto wysłuchać. Bez wiary nie zostałoby nam nic i każdego dnia pochłaniałaby nas otchłań, a ona pokonuje człowieka. Dopiero dzięki nowotworowi zdałem sobie sprawę, że każdego dnia walczymy z ogarniającym świat negatywizmem. Największym zagrożeniem dla życia są nie choroby ani kataklizmy, lecz rozgoryczenie i utrata ducha. Jeśli dostajesz od życia jeszcze jedną szansę na coś, to musisz iść na całość. Mądre słowa. Mądre. Ten człowiek wie, co mówi, bo swoje przeszedł. Ale słuchajcie, to jest niewierzący człowiek. A mamy też w Biblii przykłady takich, którzy wierzyli. Dwa podam. Dawid. Mąż według Bożego serca. Ale to, co przeżył w życiu swoim, to nikt z nich by się nie chciał z nas, myślę, zamienić. 15 lat tułaczki, ukrywania się. A tak wszystko się wspaniale zaczęło. Pokonał Goliata. Wszystkie dziewczyny o nim śpiewały. Tak wspaniale się, można powiedzieć, kariera przed nim układała. Jeszcze została namaszczona króla. Ha! A potem 15 lat tułaczki, ciągłego zagrożenia życia. W psalmie 34 mamy wstęp do tego psalmu, który mówi o tym, jak napisał ten psalm po tym, jak musiał udawać wariata, żeby uratować swoje życie. W Biblii czytamy o tym, że toczył piany na swoich ustach. Bo ludzie rozpoznali, a czy to nie jest ten Dawid, o którym śpiewały dziewczyny wszystkie w Izraelu. I się przestraszył i zaczął udawać wariata. Wiecie, i tak dalej. Ale ten psalm zaczyna się od słów, 34 psalm. Zawsze będę błogosławić Pana. W każdym czasie na ustach moich będzie Jego chwała. I co to nam mówi? Że to był człowiek, który wybrał, dokonał wyboru i nastawił się na to, że w każdej okoliczności będzie uwielbiać Pana. Został królem. Ale chciałbyś mieć takie życie rodzinne jak on? Że brat gwałci siostrę, że potem brat zabija brata i że twój syn chce ciebie zabić. Kto z nas chciał mieć takie życie rodzinne? Gdyby dzisiaj był taki człowiek, jakże byłby kontrowersyjną postacią. Do tego szydzołóstwo z Batrzewą, spiski i tak dalej. I ty, Boże, jeszcze chcesz śmieć mówić, że to jest człowiek według twojego serca? Pomyślcie o kimś, kogo dzisiaj byście znali, kto by zrobił takie rzeczy i byście o tym wiedzieli. I wy byście o tym wiedzieli. Jak byście o nim myśleli? Jeszcze taki ma być królem? Po tym wszystkim, co zrobił? Bóg wybrał inaczej. Ileś lat musiał uciekać przed Saulem. Ale Dawid jest człowiekiem, który trzymał się tej zasady. Zawsze będzie na moich ustach chwała Jego. Zawsze. I Dawid nauczył się jednej rzeczy, która zmieniła jego życie. Tak bardzo uwielbiał Boga i był nastawiony na uwielbienie Boga, że Boża dobroć i Boża wielkość przyćmiła wszystko inne w jego życiu. Każdą tragedię, każde nieszczęście, każdą przykrość, która spotkała go w jego życiu. To nie nieszczęścia, nie te tragedie ogarnęły jego życie. Ale widział tą Bożą wielkość i Bóg dla niego był tak wielki, że przyćmił i ogarnął wszystko inne. Apostoł Paweł, przykład Nowego Testamentu. Kolejny człowiek, z którym myślę, że niewielu by chciało się zamienić na jego życie. W liście do Koryntian pisze, ile rzeczy on przeszedł. Ile razy biczowany, ile razy go chciano zgładzić, ile ludzi było przeciwko niemu. Wtrącony do więzienia. I z tego więzienia pisał listy o radości. List do Filipian jest napisany z więzienia i jest nazywany przez wielu, że jednym z głównych tematów tego listu jest radość. Zamiast jego pocieszać, to on pocieszał innych z więzienia. Dlaczego miał dobre nastawienie? Radujcie się w Panu, jeszcze raz powtarzam wam, zawsze się radujcie. Pisze dzisiaj do Filipian. Tymoteuszowi pod koniec swojego życia pisze: odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. Odwrócili się ode mnie wszyscy. Pomyślcie sobie, wczujmy się trochę w skórę starego człowieka, którym był apostoł Paweł, który całe swoje życie oddał kościołom, a one się od niego odwróciły. Co za niewdzięczność. Co za niewdzięczność. Gdyby nasze dzieci miały nas wylane później, zapomniałyby o nas, jakbyśmy się czuli jako rodzice. A on mówi, kiedy pewien człowiek chciał mi wyrządzić zło, w mojej obronie nie stanął nikt. Nikt. Nie znalazł się ani jeden, który by stanął w mojej obronie. Ale Boże, nie licz mi tego. Ja biegu dokonałem. Idę po moją nagrodę. Tak pisał do Tymoteusza. Biegu dokonałem. To jest ten, który napisał właśnie, że tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I pod koniec swojego życia on wiedział. Może nie mógł spojrzeć wstecz i zobaczyć na wspaniale rozwijający się Kościół, bo chociaż ten Kościół był wspaniale się rozwijający, to było wiele przykrych rzeczy. Wiele rzeczy takich, które byśmy nigdy nie chcieli, żeby nas spotkały w życiu. A jednak to był człowiek nie do zdarcia, optymistycznie nastawiony do życia. Pełen wiary. Pełen wiary. Ale kluczem do tego wszystkiego w życiu jednego i drugiego, i Dawida, i apostoła Pawła, co było? Bóg. Jezus. Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko. Jeden i drugi pozwolili się ogarnąć Bogu. Dawid pozwolił ogarnąć się Bogu przez uwielbienie. Apostoł Paweł mówił, że wszystko dla niego stało się śmieciem wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. Żeby tylko go zdobyć, do tego dąży. Nieważne co za mną. Ważne jest co przede mną, mówi. Do nagrody, której zmierzam, która jest w górze. Dzisiaj, kiedy możemy spojrzeć w nasze życie i do tego chcę nas zachęcić, żebyśmy dokonali pewnej refleksji i wejrzenia w swoje życie i mogli się przyjrzeć naszemu nastawieniu. Ja wiem, że ono jest generalnie dobre. Bo u wierzącego człowieka trudno, żeby było niedobre. Jeśli Bóg jest z nami. Ale rzeczywistość jest taka, jak z tymi sportowcami, że nawet najlepsi potrafią mieć różne okresy. Ich nastawienie potrafi podupaść. Może nie, że stracą je zupełnie, ale ono osłabnie. Może tak nieraz jest w naszym życiu, że wychodzi czas, że tak naprawdę może nawet się nie głośno, ale w sobie to narzekamy. Może jak Hiob mamy serdecznie dosyć tych wszystkich problemów, tego, że już nie możemy spać po nocach, bo pewne rzeczy nas gryzą i podgryzają naszą wiarę i tracimy naszą wiarę. Może nie, że zupełnie. Ale ta wiara jest jak takie zepsute jabłko, które drąży robak. Ono jest, ale jest osłabione. I może dzisiaj jest taki dobry czas, żeby wejrzeć w siebie i podjąć znowu dobrą decyzję. Wrócić, odnowić. Odnowić to, co jest dobre w nas. Nie tylko od złego nastawienia się odwrócić, ale nastawiać się, wyostrzać w sobie to nastawienie, że ja chcę tak biec w moim życiu, żeby wygrać. Nie tylko, żeby tam jakoś jeszcze biegnę, może już ledwo powłóczę nogami, ale jakoś tam jeszcze drewczę truchcikiem, ale żeby dać siebie wszystko. Wszystko. Wielu sportowców jest. Ale tylko nieliczni mają takie nastawienie, które sprawia, że są pokonać wszystkie trudności i przeciwności. I też również potrafią przejść nad porażkami w swoim życiu. Nie ma sportowca, który by nie odnosił tylko same sukcesy. Michael Phelps, wiecie kto to jest? Pływak. W historii sportów wszelakich nie ma drugiego człowieka na ziemi, który miałby tyle medali co on. Kilkadziesiąt złotych medali na olimpiadach. Rekordzista totalny. Wiecie, że się nawrócił niedawno? oddał swoje życie Jezusowi. Teraz to był ostatnia olimpiada, w której brał udział. On wrócił po kilku latach. Znowu zdobył ileś złot i zaprzestał karierę, bo ma teraz rodzinę, ma dzieci, chce się jej poświęcić Bogu. Ale słuchajcie, ten człowiek, który był na szczycie sławy parę olimpiad temu, kiedy już był totalnym rekordzistą, załamał się. Narkotyki, inne sprawy. Widzicie, kolejny człowiek, no wszystko można powiedzieć, życie osiągnął i nieszczęśliwy. Dopóki nie spotkał Jezusa. Dopóki nie spotkał Jezusa. Jego życie mogło wszystko wrócić na normę. Ale w tej chwili tylko raz wziął udział. Ostatni raz w olimpiadzie. Postanowił, to było zakończenie jego kariery. Fantastyczne, sportowe. Ma teraz inne cele w życiu. Słuchajcie, czyli widzicie, nawet najlepszy. Można podawać mnóstwo przykładów. Ludzi, którzy osiągnęli, stali się mistrzami świata i tak dalej w sporcie, którzy upadali. Potrafili w ciągu bardzo krótkiego czasu spaść z wyżyn. A to wszystko zaczęło się w głowie. Dlatego dzisiaj nie ma sportu, gdzie tylko jest sam trener od fizycznej strony. Ale są zatrudnione całe sztaby psychologów, którzy zajmują się tym, co jest w głowie tych ludzi. Żeby uwierzyli, że mogą. To znaczy się, że to nie jest łatwa sprawa. Że to nie jest wcale takie proste. Mieć dobre nastawienie, które jest ukształtowane, że jesteśmy przygotowani na wszystko, żeby wygrać. Pomimo wszystko. Dobrą nowiną jest to, że my mamy bardzo dobrego trenera. Najlepszego z najlepszych. Jezusa Chrystusa z Duchem Świętym. Jak to jest polskie powiedzenie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Czy z Jezusem można mieć złe nastawienie? Nie da się. Po prostu się nie da z Jezusem mieć złego nastawienia. Jak z Nim jesteś, to musisz mieć tylko najlepsze nastawienie. Tylko dobre nastawienie będziemy mieć. Nawet kiedy nam różnie idzie i ponosimy porażki i nam się nie układa i wątpimy w to, że jeszcze może nam coś się udać. Z Nim wygramy. Słuchajcie, na ten świat będziemy widzieć coraz więcej negatywnych rzeczy, tak jak zauważył też ten Louis Armstrong. Że świat jest pełen negatywizmu. Negatywizmu. Że zło jest jakby tak przemożne, że nawet Apokalipsa w pewnym momencie mówi, że nawet Antychryst będzie zwyciężać świętych. Że zostanie mu to dane. Zwyciężać świętych. I kiedy mówi się o czasach ostatecznych, ja widzę też takie pewne niebezpieczeństwo wśród wierzących ludzi, że czasy końca kojarzy nam się bardzo źle. Tak fatalistycznie. Nic nie warto robić. To już było w Nowym Testamencie. Skoro zaraz będzie koniec świata, to po co pracować? Nie warto już. Ale ten świat potrzebuje ludzi, którzy pomimo tego, co by się działo na świecie, nie wiadomo jak złego, będą mieć dobre nastawienie. Wbrew wszystkiemu i wszystkim. Ale takie nastawienie nie bierze się znikąd. Ono się bierze ze społeczności z Jezusem. Być może dzisiaj jest tak, że uwielbiamy naszego Pana, kiedy jest dobrze. Ale trudno jest Ci uwielbiać Boga, kiedy w Twoim życiu chce Ci się tak naprawdę wyjść i płakać. I bliżej jesteś rozpaczy, jak jakiejkolwiek radości. Żeby wtedy uwielbiać Boga. Tego się trzeba nauczyć. Żebyśmy byli przygotowani do tego, żeby jak wobec jakiejkolwiek okoliczności naszego życia, to wielkość Boża, wielkość Bożej chwały, Jego dobroć ogarnęło wszystko inne. Wszystko inne. Wyrosło ponad wszystko inne w naszym życiu. To się też nie rodzi z dnia na dzień. Ale to wymaga codziennego bycia z Panem. Codziennego chłonięcia z Jego Słowa. Żeby Jego Słowo w nas żyło i żeby przyniosło taki błogosławiony owoc. Bo dobre nastawienie to nie jest tylko kwestia kilku zasad, którzy psychologowie mogą nauczyć sportowców. Ale to jest kwestia relacji. Kwestia relacji z naszym Stwórcą. Z Jezusem Chrystusem. Nadzieją chwały. Nadzieją naszej chwały. Apokalipsa mówi, czy w Apokalipsie Jezus mówi, zwraca się do kościołów. Na koniec każdego z listów do kościołów w Apokalipsie, a zwycięzcy dam. To, że jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie, nie jest z automatu. To trzeba przyjąć. To trzeba uwierzyć, żeby to zaczęło też dziać się w naszym życiu. Nie każdy będzie zwycięzcą. Panie, ja Ci dziękuję. Że Ty jesteś kimś, przy kim my nigdy nie upadniemy na duchu. Ty jesteś kimś, który zawsze podnosisz naszego ducha na wyżyny. Nie tylko, żebyśmy tam jakoś sobie stanęli na nogach, ale Ty nas podnosisz na wyżyny.
Ja to znalazłam.
Jeśli dzisiaj Ty, Duchu Święty, pokazujesz komukolwiek z nas, że potrzebujemy naprawić nasze nastawienie, że może potrzebujemy się od pewnych rzeczy odwrócić, od złego myślenia, a przyjąć dobre nastawienie, wziąć odpowiedzialność za naszą postawę, że nie będziemy się godzić dłużej na to, żeby narzekać, żeby marudzić, żeby spodziewać się złego, że my chcemy być ludźmi, którzy są nastawieni na dobre dzięki Tobie. Ja Ci dziękuję, że Ty trenujesz nas, że Ty jesteś dobry. I dlatego, Boże, kształtujesz w nas to dobre nastawienie, kształtujesz w nas to nastawienie, żeby tak biec, nie tylko sobie iść, ale biec, by dać z siebie wszystko, by iść na całość z Tobą, by wykorzystać szansę życia, którą nam dałeś, nie żeby sobie tam jakoś przeżyć, ale przeżyć je, to nasze życie, w najlepszy z możliwych sposób. Co będziemy czynić, kiedy będziemy realizować nasze powołanie? Jesteś dobry, Boże.